Radio Kraków Kultura.
Przed mikrofonem Georgina Gryboś, a ze mną w studiu Radia Kraków Tomasz Górnicki. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Pretekstem w zasadzie do spotkania jest dormitorium, czyli no właśnie, rzeźba, instalacja, jak to będziemy nazywać, kiedy wybieramy się do Muzeum Śląskiego?
Właśnie, nazwałbym to instalacją i taką instalacją nie wyrwaną z kontekstu, tylko instalacją zaprojektowaną szczególnie pod to jedno miejsce, bo to było bardzo ważne. To miejsce jest niesamowite, to jest hala jednego dzieła w Muzeum Śląskim. I to jest taka trochę polska odpowiedź na halę Turbin. W sensie jest to jedna duża przestrzeń, która jest oddawana jednemu artyście na mniej więcej rok. Z bardzo ciekawą historią, no bo tam byli super artyści i artystki przede mną. Więc zaproszono mnie tam i dopiero jak zobaczyłem przestrzeń, kontekst miejsca, skalę, to do tego zaprojektowałem tą instalację.
Dobrze, to porozmawiajmy najpierw o dormitorium. Myślę, że ono nam też da taki punkt wyjścia do... zwłaszcza ostatnio twojego wielkiego tematu, jak mi się wydaje, czyli dzieciństwa, ale to może sobie powoli wyciągajmy te wszystkie linki. Bo samo dormitorium jest niezwykle niepokojące, chyba że spędzi się tam trochę więcej czasu. Więc ten niepokój wtedy zaczyna być trochę rozszczelniany, ale po kolei. Miejsce zadziałało w ten sposób, że co? Pojawiły się łóżka, pojawił się kontekst, pojawiło się miejsce?
Pojawiło się bardziej takie poczucie pustki, bo to miejsce jest ciekawe. To jest taki betonowy kubik, on ma 20 na 20 na 20 metrów. W zasadzie bez okien. Bo można je wyciemnić.
Tam są tylko malusieńkie takie.
Tak, tak. Jak ja tam wszedłem, to one były akurat z poprzedniej instalacji wyciemnione, więc nawet nie było wejścia tego sztucznego światła dziennego, było tylko sztuczne. Więc samo dojście do tej przestrzeni już robi takie wrażenie jakiegoś wyobcowania i wyabstrahowania. I tutaj rzeczywiście ten wątek dziecka dochodzi, że pomyślałem sobie, że to jest ta przestrzeń, gdzie mógłbym się wypowiedzieć na temat tych wszystkich wątków, które zbierałem przez wiele lat, właśnie związanych z opresją, z samotnością, z wyalienowaniem, z dorastaniem. Zupełnie z biegiem okoliczności się to też pokryło z tym serialem Dojrzewanie, a też to do mnie wróciło. Co ciekawe, jakby wystawa była zaplanowana już 2 lata temu i miała premierę teraz i tuż potem był ten serial i też niektórzy widzowie pytali, czy to jest jakoś powiązane ze sobą. Nie, ale rzeczywiście jakoś się zgrało.
Ale zapracowało.
Tak, tak. Takie rzeczy to zauważyłem też w przestrzeni, jak się pojawiają, one po prostu nagle się łączą z innymi elementami kultury i powstaje wokół tego jakaś narracja, co tak naprawdę mówi, że to nie jest jakiś wątek odkrywczy, rewolucyjny, tylko to jest coś dość uniwersalnego, o czym się rozmawiało kiedyś, teraz i pewnie jeszcze w przyszłości.
Tylko, że zmienia się język komunikacji i forma, w jakiej o tym opowiadamy.
Tak.
A może odwaga?
Mi się wydaje, ja i moje koleżanki, koledzy ze świata artystycznego, troszeczkę jesteśmy takim papierkiem lakmusowym społeczeństwa, czyli jeżeli coś się dzieje, to dosyć szybko zaczynamy reagować. Jeżeli się zbiera jakaś grupa napięć, historii, tematów, to rzeczywiście bardzo szybko to się pojawia w instytucjach kultury i w galeriach. Rzeczywiście artyści dosyć szybko reagują i to jest coś takiego, co męczy nas i z czym chcemy się uporać sami ze sobą, ale też taki komunikatywny sposób, żeby wejść do ludzi.
To jest bardzo ciekawe. My jesteśmy rówieśnikami. 86 rok się kłania. Świetny rocznik czernobylski zawsze.
Najlepiej.
Jesteśmy uodpornieni na wszystko. Natomiast faktycznie jest tak, że pokolenie artystów, czy w ogóle ludzi dzielących się w przeróżnej formie jakąś opowieścią, doszło do głosu, jak niektórzy chcą powiedzieć. Więc od paru lat obserwujemy i w literaturze, i w sztukach wizualnych traumę, posttraumę, takie widmo trzeciego pokolenia, ale też ogromną różnicę, która wydarzyła się właśnie w perspektywie dzieciństwa, patrzenia na dzieciństwo, czyli trochę zderzania Arkadii, którą tak chcemy zapamiętać, równocześnie uwikłaną w nieproste czasy. Czasy przełomu, czasy ogromnej zmiany lat 90. No i nagle oto my, rodzice,
tak,
zaczynamy... co? Redefiniować? Opowiadać dzieciństwo
właśnie
na nowo?
To też jest nie a propos takiego współdziałania, bo to dokładnie o tym mówi taka wystawa, którą otworzyłem 2 dni temu w Gdyni, w Galerii Przypływ z Łukaszem Gawronem. Z naszej perspektywy, bo to robiłem w dwójkę z Łukaszem, to była w ogóle redefinicja wartości, które mieliśmy, bo to, no myśmy w tej właśnie w latach 90., na lata 90. przepadło nasze dzieciństwo. Takie dynamiczne czasy zmiany, wielkich możliwości, ale też jednocześnie agresji, przemocy wizualnej, bo wszystkie rodzaje filmów, przecież to Rambo, Predator, pornografia.
Bodźców, kolorów, ta technologia
gumisie
zaczęła.
Gumisie wymieszane w jednym momencie na jednych kasetach VHS, więc myśmy dostawali taką sieczkę medialną zupełnie niefiltrowaną przez rodziców i przez otoczenie. Do tego nagle taki powiew zachodu z amerykańskim snem, który coś bardzo obiecywał.
Na przykład buty, na które patrzyliśmy na ekranach, tak. A nagle można je było mieć, co prawda, za jakieś ogromne pieniądze, ale one były
blisko, zaczęły być dostępne.
Prawda?
I w ogóle zauważyłem, że to Łukasz akurat na tej wystawie bardziej się w tym kierunku wypowiadał na temat siły logo. Myśmy się bawili wtedy śmieciami, no bo układanie sobie takich piramidek z pustych puszek po piwie, ściany wyłożone kapslami, gumy turbo,
ale przecież były jeszcze kolekcje na przykład kart do budek telefonicznych, prawda?
Tak, wszystko co zużyte. I co ciekawe, to było dla nas coś super, a tak naprawdę byliśmy jakimś śmieciowiskiem Europy, bo myśmy bawili się śmieciami, czyli tym, co było odrzucone. I taki symboliczny sposób troszeczkę ten taki odrzut kultury masowej myśmy przyswajali i potrzebowaliśmy trochę czasu, żeby to zobaczyć, co nam to robiło, czy to w ogóle było dobre, czy to było fajne i czy to było złe.
I jakie było według
właśnie
ciebie?
Trzeba, no i tutaj też a propos właśnie wypowiedzi pokoleniowej, no bo najpierw chłonęliśmy, to też było dzieciństwo, więc było po prostu super. Jeżeli nie masz jakichś bardzo traumatycznych doświadczeń, to ten czas się koloryzuje w swoich wspomnieniach, bo to zawsze jednak ten beztroski okres. Więc myśmy to po prostu chłonęli. Ale z biegiem lat zobaczyliśmy, że obietnice tego amerykańskiego snu są po pierwsze nierealne, co dzisiaj nasze społeczeństwo bardzo dobrze to wie. Jesteśmy też takim pokoleniem, które było wychowane w kulturze ciężkiej pracy i naobiecywano nam, że trzeba ciężko studiować i ciężko pracować, więc wtedy wszyscy się dorobią, doszusują do tej klasy średniej.
No historia awansu to jest kolejny wielki temat współczesnego pokolenia.
A właśnie
pokolenia.
To, co powiedziałaś, nasze pokolenie, lata 80., to teraz jesteśmy w tym wieku, wokół 40, że bardzo wiele osób z nas widzi, że to się nie sprawdziło. Te zasady nie zadziałały. Osoby młodsze niż my, zupełnie innym rodzajem pracy, osiągnęły bardzo dużo. Osoby starsze niż my, po kolei naszych rodziców, chwyciło ten moment ustrojowy i coś dla siebie wyrwało. Tymczasem myśmy się jakoś zaplątali w jakiś taki korporacyjny pęd konsumpcyjny i to nie są wartości, które służą na pewno zdrowiu psychicznemu. Więc ta wystawa właśnie przed chwilą w Gdyni, ona bardzo pokazuje taką nostalgię za czasami, które były, ale tak naprawdę za czasami, które mogły nigdy nie istnieć, bo my trochę sobie wyobrażamy, po prostu wspominamy to i nadbudowujemy jakąś kolorową wartość do tych czasów. I skonfrontowane to jest z tym, że trzeba to było przedefiniować te wartości na przyszłość.
To zostajmy na chwilę przy tych zmianach pokoleniowych, zanim wrócimy do dormitorium. Dość zaskakujące jest dla nas samych pokoleniowo, że my już w okresie 40-latków zaczynamy się zastanawiać nad tym, co nie wyszło. Przeważnie miałam wrażenie, że takie refleksje były zarezerwowane dla takiego okresu 60+. Czyli trochę statecznie, po szaleństwie budowy domu, dzieci, wypuszczania w świat i zostawania trochę samemu, to był ten moment, kiedy człowiek zaczynał się zastanawiać, jak to się wszystko wydarzyło i gdzie ja teraz jestem. Nagle siedzimy tutaj we dwójkę, jesteśmy przed 40.
I mówimy o tym.
I mówimy o tym, o czym, na co w zasadzie, czy na jaką refleksję poprzednie pokolenie naszych rodziców, a już na pewno naszych dziadków, miało nieco więcej czasu.
Właśnie. I to mi się wydaje, że pokolenie naszych dziadków, wydaje mi się, w ogóle chyba nie miało czasu na tą refleksję. Pokolenie naszych rodziców doszło to później, a tymczasem chyba w naszym pokoleniu są dwie zmiany. Jeden to jest czysty i brutalny Excel, że wiele osób po prostu popatrzyło w tabelki i widzi, że to się nie spina. To ten pęd, ten cel, który sobie postawiliśmy, po prostu jest nieosiągalny. Ale także bardzo duża świadomość, no bo od wielu lat już pracujemy nad tym, całe nasze pokolenie nowe, żeby w ogóle przedefiniować pozycję społeczną, stosunek do innych osób, radzenie sobie ze stresem, zdrowie społeczne, zdrowie osobiste, więc to jest bardzo ważne.
Zmierzch antropocenu.
Tak, walka z patriarchatem, to jest bardzo ważne i bardzo dobre, więc to właśnie dosięga nasze pokolenie, że my musimy się jakoś odnaleźć na nowo, więc krytycznie zaczęliśmy patrzeć na to, co się dzieje. W ogóle też...
Ale też na męskość.
To jest bardzo ważny wątek. na przykład, tak, zdecydowanie, bo to się wiąże z wieloma rzeczami, bo my właśnie, nawet otwierając tę wystawę z Łukaszem Gawronem kilka dni temu, na otwarciu padło takie hasło, że no myśmy zostali wychowani w haśle chłopaki nie płaczą i prawda, Arnold Schwarzenegger, Predator i w ogóle, więc z takim bagażem, z takim jakby starter pakiem ruszyliśmy w dorosłość. I potem zobaczyliśmy, że wszystkie te takie przemocowe, autorytarne postawy zupełnie nie przystają do rzeczywistości i one sieją zło, jakby to jest jakby retraumatyzacja, bo myśmy byli jakoś rzuceni w jakąś rolę, kazano nam się uformować do jakiejś, do jakiegoś takiej wizji chłopca, potem mężczyzny i zobaczyliśmy, że wszystko to trzeba odwrócić do góry nogami i się na nowo zastanowić nad sobą.
Mówisz, zobaczyliśmy, to ja się zastanawiam, kiedy ty zobaczyłeś, że na przykład ten model, który był ci wpojony i w ogóle nie chodzi mi w tym momencie o dom, ale w ogóle jakby społeczne role, w które jesteśmy wtłaczani, tak samo kobiety, jak i mężczyźni w tym momencie, kiedy ty się zorientowałeś, że to nie są ramy dla ciebie i że coś tu cię uwiera.
Na szczęście trochę przed tym, jak mi się urodziły dzieci. Jakby miałem to wcześniej, miałem taki też jakieś osobiste przygody, gdzie po prostu zweryfikowałem trochę moją relację z moimi przyjaciółmi, bo zobaczyłem, że to nie stoi na dobrych fundamentach. Ale zawsze, tak naprawdę nie wiem, szczerze mówiąc, od zawsze jakby żyłem nurtem normalnego wychowania społeczeństwa, ale zawsze czułem się troszeczkę obok, coś mi nie pasowało. I więc w każdym środowisku, w którym się znajdowałem, znajdowałem się z reguły dobrze, ale gdzieś tam w tle coś mi nie pasowało, że czułem, nie znalazłem dla siebie takiego miejsca, które by było dla mnie w pełni bezpieczne i dobre.
A pracownia jest takim miejscem?
Tak, to jest właśnie bardzo przestrzeń komfortowa i niekomfortowa, ale w sumie komfortowa, bo zależy w pełni ode mnie. Tak, to jest takie miejsce, gdzie ja mogę spędzić wiele godzin ze sobą. Czasem bywa nieprzyjemnie, bo rzeczywiście ja szukam takich trudnych wątków i tych, no też mówiąc na przykład, nie wiem, o agresji, przemocy, no to ciężko też nie spojrzeć w lustro, więc jakby konfrontuję się sam z tym cieniem, co jest dosyć ciekawe i z tego wychodzą też prace, które są no dla mnie ważne, bo to jest taki rodzaj wiwisekcji, ale też zauważyłem, podchodzą
do
mnie...
Częstochowa, jak rozumiem. Też, to pierwsze też, moje też, skojarzenie, tak, jak tak. Mówisz o auto.
Tak, tak, zdecydowanie. Tam było właśnie, tam jest takie dziecko, które klęczy ze związanymi rękoma. Było. I praca mówiła o przemocy słownej, ale co ciekawe w tej pracy, to też jest niesamowite, ktoś ją zniszczył po kilku dniach, ale nie tak po prostu zniszczył, przewrócił, wrzucił w krzaki, tylko jakoś całkiem rozwalił, nie wiem, kijem czymś twardym i dziecko było rozniesione w pył.
Zatrzymam cię, bo mnie bardzo interesuje to, w jaki sposób my reagujemy na sztukę, która jest nam dana poza murami tak. instytucji do tego przeznaczonych, więc pozwól, że zostawię nam ten wątek jeszcze, ale powiedziałeś, użyłeś takiego sformułowania, że na szczęście zrozumiałem, że te ramy nie są dla mnie, zanim zostałem ojcem.
O tak, tak, tak. To jest bardzo ważne i to też właśnie, jak pytałaś o dormitorium, to tak naprawdę wystawa, która się otworzyła w marcu, ona powstawała 12 lat, bo jest tam 12 dzieci i są to portrety głównie moich synów, dwóch i starszy syn ma 12 lat, czyli tak naprawdę ten wątek dziecka u mnie pojawił się 12 lat temu i od tamtej pory zacząłem do niego wracać i nie na zasadzie tylko właśnie portretowej, tylko...
Czy jednak byli jakimś początkiem twoi synowie?
To się, wydaje mi się, zbiegło w czasie, bo to jest taki bardzo duży przewrót życiowy, czyli z takiego młodzieńczego, z młodzieńczego nastawienia do życia i beztroskiego, dosyć szybko, wydaje mi się, tak sobie poukładałem życie, ale tak bardzo świadomy sposób, czyli wszedłem w związek, za chwilę urodziło nam się jedno dziecko, po czterech następne, wyprowadziłem się z miasta, jakoś tak zacząłem zupełnie inaczej kierować swoim życiem. Ale dlatego właśnie to, o co spytałaś, że wcześniej, bo już wcześniej starałem się myśleć o tym takim bagażu opresyjnym, bym to nazwał, żeby go nie powielać, że bardzo dobrze, co jest strasznie trudne, nie powielać błędów swoich rodziców i nie być kopią swojego rodzica. I za każdym, oczywiście to też się w pełni nie udaje, ale jednak zawsze warto iść chociaż trochę do przodu i być trochę lepszym rodzicem niż nasi rodzice dla nas. I to też staram się robić ja.
A zdefiniujesz mi bagaż traumatyczny czy opresyjny? Co się kryje w tym worku?
Traumatyczne to mocno powiedziane, ale to właśnie to jest związane z 90-sowymi tematami, czyli nie za bardzo pochylenie się nad potrzebami, niedopuszczenie słabości, dewaluacja generalnie słabości i potrzeb, czyli no teraz się mówi, jeżeli coś ci nie pasuje, z czymś masz problem, to znaczy gdzieś jest problem, bo mówimy o perspektywie osoby. Jeśli komuś coś nie pasuje, znaczy, że jest problem, a nie, że daj spokój, o co ci chodzi, przecież to nie jest żaden problem, czy coś w tym stylu. Więc w ogóle pochylenie się nad drugą osobą i też nad tą małą osobą, no to, że jest mała osoba i mówi cicho, nie znaczy, że problemy są małe i ciche.
To prawda.
Dla niej mogą być nawet większe i głośniejsze. Więc to jest też, chyba by się sprowadzało właśnie do tej uważności. Uważność jest tutaj ważnym słowem. I w ogóle w sztuce uważność jest kluczowa, bo żeby, tak jak wspomniałem, wychwycić jak ten papierek lakmusowy różne wątki, to trzeba być uważnym na siebie, otoczenie, politykę nawet. Chociaż ja akurat nie lubię prac politycznych, ale są artyści, artystki, którzy to wychwytują, to chyba fundamentem, moim zdaniem, relacji rodzinnych to też jest uważność na drugą osobę, żeby nie projektować cały czas siebie na drugą osobę, bo to jest ktoś inny i ma inne zasoby, inne potrzeby.
Wiem, że mówisz o dwóch różnych rzeczach w kwestii projektowania na kogoś swoich potrzeb, swoich emocji, ale równocześnie łapiąc się tego wątku autobiograficznego czy autofikcji, tu mam trochę płynne swoje interpretacje i swoje jakby czucie tego, co opowiadasz, bo z jednej strony mamy wspólne geny, więc robiąc portret dziecka niejako przyglądasz się sobie.
Bardzo, tak.
Wrzucasz współczesność, no bo jednak patrzysz na swoje dziecko, na swojego syna tu i teraz, widzisz go w takiej, a nie innej rzeczywistości, ale masz świadomość ciężaru poprzedniego. Jak się te dwie struktury, te dwa plany czasowe zazębiają w twojej głowie?
No właśnie, to jest ciekawa mieszanka. Tu się odwołam do pracy obecnego dziekana Rafała Richtera z warszawskiej ASP. On zrobił kiedyś taką pracę, która bardzo mi się spodobała. Tytuł szczególnie. On zrobił pracę pod tytułem "Chciałbym, żeby mój syn był moim ojcem". A propos właśnie takiej ciągłości. I to była też taka forma rzeźba, którą on podłączył do instalacji z lodu, z zamrażarki, z freonem i ona obrastała szronem. Coraz bardziej obrastała i wtedy się topiła. Ta woda skroplona znowu potem stawała się szronem. Czyli jest tutaj jakaś taka ciągłość pokoleń w tym, że w swoim dziecku widzę siebie, ale on widzi w sobie mnie i taka mieszanka właśnie to, o co mówiłaś. I szczerze mówiąc, a propos tej fantazji, to też jest ciekawe, bo nie wszystkie wątki, które poruszają artystki i artyści, muszą sami przeżyć. Więc rzeczywiście można się gdzieś zakorzenić we własnych doświadczeniach, ale jak jest ta duża część wrażliwości, empatii, to cudze historie też można przelać na swoje prace. Tutaj też chodzi oczywiście literatura, cudze historie, to są ważne rzeczy, więc ta praca często jest podobna do pracy, no właśnie pisarzy, pisarek.
Wiesz, ja miałam właśnie taką intuicję, że jednak to są zawsze opowieści, to jest zaproszenie do opowieści. Jest też cytat, który jest przywołany przy okazji dormitorium, czyli tej komunikatywności i to jest dla mnie kluczowe. Pinając się na chwilę od tej dyskusji, czy sztuka właśnie powinna nam stawiać opór, czy jednak zapraszać do dyskusji, czy artysta ma się komunikować, czy przeciwnie, wrzucać w jakieś nieutarte tory i tak dalej, i tak dalej. Dla mnie ważna jest historia. To znaczy ja chcę, żeby albo ona mi została opowiedziana, albo żeby ktoś mi umożliwił opowiedzenie swojej historii. Wszystkie twoje prace, a przynajmniej znakomita większość, jest taka, która dopuszcza, ale w dormitorium jest coś specyficznego. To znaczy tam jest niemal powieść dla mnie. I to jest tak, że trochę się poczułam jak taka osoba, która to przeniesie, poniesie. Nie wiem, czy to nie jest za bardzo wsobne i nie wiem, jakie były twoje chcenia, ale dopisujesz. Prawda?
Właśnie,
aż się prosi, żeby
tak,
żeby
ten dormitorium, super, że to wychwyciłaś, bo w dormitorium jest coś bardzo ważnego. Jest takie lekkie z mojej strony, może nie manipulacja, ale takie przerzucenie odpowiedzialności na widza. Bo z reguły rzeczywiście staram się być bardzo komunikatywny, nawet tytułami podrzucać troszeczkę historii. Można to zinterpretować po swojemu, ale gdzieś tam jest takie...
Just for fun.
Są takie jakby okruszki w tym lesie, że można iść za tą historią. Tymczasem dormitorium też ze względu na tą przestrzeń było bardzo zrobione pod odbiorcę, bo w związku z tym, że to jest takie zamknięte pudełko, ta sala, trochę jak takie pudełko kota Schrödingera, to jak nikogo tam nie ma, to tam jest 12 samotnych dzieci i 36 samotnych szpitalnych łóżek w takiej totalnej ciszy i tylko słychać świetlówki, które tak lekko bzyczą. Ale tego nigdy się nie dowiemy, bo żeby zobaczyć tę instalację, trzeba tam wejść. Jak wchodzimy w tą przestrzeń, to od razu ją zakłócamy i widz po chwili chodząc pomiędzy łóżkami, bo to też jest tak zrobione, że dzieci są odwrócone plecami do drzwi, czyli że żeby się jakośkolwiek skomunikować z tą wystawą, trzeba wejść w tą instalację. I właśnie mam nadzieję, chyba to właśnie poczułaś wtedy, że w pewnym momencie widz, odbiorca zaczyna czuć, że sam jest częścią instalacji. Mm-hmm. I potencjalnie ktoś na niego jeszcze patrzy z góry.
Taki wojeryzm się uruchamia, wiesz? Tak, że to jest jak taka lupa.
Że gdzieś może są w ogóle kamery, co był też taki pomysł, żeby to
wiesz,
gdzieś
że
transmitować.
Chciałam cię o to zapytać, czy nie, tak. Nie, bo mówisz, że tego się nigdy nie dowiemy. Kusiłoby mnie.
Tak, chciałem tylko w innym kierunku poszedłem. Był taki pomysł, bo tak, bardzo ważny wątek właśnie, że ktokolwiek wchodzi na tę instalację jest częścią instalacji, no bo swoją skalą i ruchem wypełnia tą przestrzeń, więc te dzieci w momencie, jak ktoś przychodzi, nagle przestają być same, więc tu jest ta odpowiedzialność na widza, że on w taki symboliczny sposób troszeczkę i może zaopiekować te dzieci. Mm-hmm. I w szerszej idei, w ogóle zaopiekować osoby bezbronne, bo to jakby to dziecko jest symbolem po prostu jakiejś osoby w takim, osoby w potrzebie.
Ale widzisz, to nie była pierwsza emocja, która mi towarzyszyła. Ja się czułam oszustką, bo ja nie mogłam z nimi nic zrobić. Wiesz, przez chwilę, kiedy szukasz...
To jest ciekawe, bo to taka właśnie nerwowość, ale to już dobrze, bo właśnie od tego się zaczyna. To tak jak bunt zaczyna się po prostu od złości, czasem niezdefiniowanej, to tutaj potencjalna chęć pomocy się nawet rodzi od jakiejś bezradności. Najpierw jest bezradność, jest sprzeciw na krzywdę, no i potem z tym cię zostawiłem, żebyś coś z tym zrobiła.
No zostawiłeś. Właśnie, państwo też zostaną zostawieni, jak pojadą, także tak. Proszę się przygotować.
Tak.
Ale wiesz, co mnie jeszcze fascynuje? Bo mówimy trochę, jakbyśmy byli gośćmi. To znaczy przychodzimy z wizytą, wchodzimy na moment. Jeśli będziemy chcieli, to zabierzemy. Tak jak ze wszystkim.
Tak
działa sztuka. Będziesz chciał wejść w jakiś układ, nawet dla ciebie nieprzyjemny, to zrobisz. Jeśli będziesz tylko biernym obserwatorem, to też możesz nim być.
Można tam przelecieć przez tą salę i w ogóle nie zwrócić uwagi.
Okej, i w porządku. Ale tak sobie myślę, że oni też mają sobie coś, też mają sobie coś do zaoferowania. Między nimi też się wydarza taka sytuacja, która kiedy już zaczynasz pewnie trochę się odsuwać od tej interpretacji, w której ty jesteś, zaczynasz się zastanawiać nad takimi miejscami, które również dzieci sobie nawzajem nie czynią przychylnymi.
O tak, Władcy Much, to jest jedna z inspiracji do tej pracy, bo w ogóle od tego się, to też ten wątek był bardzo na początku, bo tam było właśnie o takiej wytrzymałości, bo te dzieci rzeczywiście możemy najpierw popatrzeć w skali makro, jest cała sala łóżka, interpretujemy to jako taką grupę, a grupa z reguły jest nie osobowa, tylko po prostu jest całością. Potem patrzymy w takiej mniejszej skali, to prace między sobą są w jakichś układach dwójkowych bądź trójkowych i powstają takie podgrupy. A potem jeszcze patrzymy w skali mikro, że każde z dzieci też jest zupełnie inne, inaczej nawet ubrane, inny ma wyraz twarzy i pozycji, więc każde z nich jeszcze
inaczej
opowiada
stoi,
inną historię.
Inaczej składa ręce.
Tak. I początek w założeniu takim pierwszym, to chciałem tam właśnie opowiedzieć i o pozostawieniu właśnie osób potrzebujących, ale o tym, że one jest jakaś taka rezyliencja, że one sobie mogą poradzić. Ale potem, po bardzo ważnej dla mnie rozmowie z moją małżonką, która jest psychoterapeutką, powiedziała, że pozostawienie w bólu rodzi traumę. Tak po prostu jest. It's a fact. Jakby nie da się z niektórymi sprawami bez pomocy osób z zewnątrz poradzić i tym bardziej nie zrobią tego dzieci. Czyli dzieci zostawione samym sobie wchodzą w świat Władcy Much i nie ma co liczyć na to, że może się uda inaczej. Jakby wielokrotnie w wielu badaniach, obserwacjach jest to pokazane, że właśnie
no wiesz,
dorośli...
No mamy teraz eksperyment, tak sobie myślę, że jeżeli już mówimy o wchodzeniu w rolę, to jakby jeżeli pozostawimy coś samemu sobie,
tak.
to ludzie z najlepszymi, najwspanialszymi, najczystszymi intencjami i emocjami w sytuacji odwrotności władzy,
tak.
przemocy, walki... po prostu takimi
tak,
się staną.
Tak, tak. W ogóle ta trauma rodzi traumę, czyli no też to widzimy. Właśnie nie chciałem robić pracy politycznej, a jak ją oceniałem, to też to było bardzo aktualne w kwestii Strefy Gazy. No to jeżeli jest jakikolwiek, nie wiem, recepta na wychowanie rzesz radykalnych terrorystów, to właśnie teraz została spełniona. Czyli jak można straumatyzować całe społeczeństwo dziecięce w jakimś kraju, to właśnie to się wydarzyło. Więc jakby boję się o przyszłość całej tej grupy, bo mówi się, że 100% dzieci ze Strefy Gazy jest dotkniętych z syndromem stresu pourazowego. Więc to właśnie to. Trauma rodzi traumę i po prostu będziemy zbierać z tego jakieś takie mroczne żniwa za kilka lat. I to samo tutaj, w tej wystawie, która oczywiście jest nieporównywalnie jakby mniejsza emocjonalnie niż realna sytuacja, ale tak, pozostawienie w tym bólu rodzi traumę, więc tutaj właśnie wracam do tego tematu tej odpowiedzialności, że nagle jak dorosła osoba wchodzi na tą salę, to jakoś gdzieś tam staje przed tym niewygodnym pytaniem, co ja robię i co ja mogę zrobić, prawda? Więc to jest dosyć ważne.
Powiedz mi, ty po to wychodzisz, wychodzisz w przestrzeń dziką, powiedziałabym, właśnie tę pozainstytucjonalną, żeby trochę się przyjrzeć temu, co temat rzucony w przestrzeń może zrobić?
Tak, to właśnie w tych takich działaniach w przestrzeni miejskiej, które miałem, już tego nie robię w przestrzeni miejskiej, bo to poszło w innym troszeczkę kierunku, ale tak naprawdę dormitorium jest bardzo dużym, czyli ta wystawa muzeum jest wypadkową działania nielegalnego na streetie, bym powiedział, bo to są te same emocje. Ale tak, jakby po studiach w taki klasyczny sposób kontynuowałem drogę rzeźbiarza, czyli wystawa, wernisaż, kwiaty, winko, taki klasyk, klasyków. Ale czegoś mi tam zaczęło brakować, bo bardzo to były przyjemne wydarzenia, ale były
do
tylko
ludzi,
przyjemne.
Którzy wiedzą.
Tak, oni byli też przygotowani na to, więc szli tam z konkretnym nastawieniem i jakby byli. To byli odbiorcy kultury, którzy świadomie po to poszli. Tymczasem właśnie, jak zacząłem działać w przestrzeni niegaleryjnej, czyli umieszczać rzeźbę, no właśnie w Kamieniu Łomi Libana, pod mostem w Warszawie, w Parku Bednarskiego, to wtedy starłem się z takim żywym odbiorem ludzi, którzy może by w ogóle nie poszli do galerii, a tutaj nagle sztuka stanęła przed nimi. I co ciekawe, pewno nie było to obojętne, bo wszystkie te prace moje zostały zniszczone, więc nie byłyby zniszczone, gdyby praca była obojętna. I oczywiście może to być też zwykły wandalizm, że jeżeli coś da się zniszczyć, to jest zniszczone. To też jest taki klasyk w przestrzeni publicznej w Polsce. Dlatego śmietnik wygląda, jest lany z betonu i waży 200 kilo. Ale też może być tak, myślałem sobie, że ja dotykam z reguły takich mrocznych tematów związanych z cieniem i z tym cieniem można się bardzo utożsamić, czyli no, bardzo nie lubimy patrzeć na swoje złe cechy, więc najchętniej byśmy to wymazali, się pozbyli. A w przypadku mojej pracy w przestrzeni publicznej po prostu zniszczyli.
Dlatego... Ale myślisz, że ta agresja, czy intencjonalne, uporczywe niszczenie, bo to jest to, o czym zacząłeś mówić w kontekście klęczącego chłopca, prawda? Że to było... Ktoś sobie zadał trud.
I to duży. Na przykład w Kamieniu Łomi Libana było tak, że to chłopiec, który stał, rzeźba z gipsu, była zamontowana na tych takich metalowych konstrukcjach.
Ja to w uprzęży montowałeś, prawda?
Tak, to właśnie tak, bo tam dość niebezpieczne miejsce i tak normalnie coś tam nie za bardzo da się wejść. Więc nie dało się tej rzeźby na przykład, nie wiem, zepchnąć, rzucić czy coś. Więc jak bardzo dużo trudu. I najprawdopodobniej to była jedna osoba, bo to był jakiś powtarzalny schemat, bo przez miesiąc mam dokumentację, że ta rzeźba jest po kolei niszczona od głowy do stóp. Najprawdopodobniej właśnie tym samym narzędziem, bo tak samo wyglądały uderzenia. Czyli ktoś, nie wiem, na lince, na sznurku musiał zamontować coś, czym rzucał w tego chłopca i w dodatku przechodził tam codziennie przez miesiąc.
Powiedz, nie kusiło cię, żeby usiąść na skraju i zobaczyć być może ten akt nadpisania
to musiałbym historii? Musiałbym się bardzo schować. Wtedy to było jakoś technicznie trudne, bo to było takie miejsce, ale na przykład w tym, w Parku Bednarskiego, gdzie zamontowałem taką klęczącą rzeźbę pielgrzyma, to jest, zamontowałem też kamerę i mikrofon i mam bardzo fajne, nie widzę samego aktu zniszczenia, bo to się wydarzyło w nocy, jest bardzo niewyraźne, ale jest bardzo dużo nagranych audio i wideo reakcji ludzkich, którzy o tej rzeźbie mówią i widzą i patrzą.
Mówią?
I to jest właśnie też super, bo jest od skrajności są zupełne. Ja bardzo to lubię, mnogość interpretacji, bo ja też coś tam, no tam jest taka postać, która jest bezradna, nie ma rąk, jest, ma całą skrępowaną głowę taką szatą i klęczy i jakoś w całym tym ruchu widać, że jest zagubiona i ciężko jej wstać. Ale jednocześnie jest utrzymana w takiej estetyce barokowej, a z tyłu w tle jest kościół, więc to jakoś tak wygląda, wręcz jakby tak miało być. Mhm. Więc dużo tam było takich komentarzy, że o zobacz, w końcu tutaj coś zrobili, że to w porządku, bo też kompozycyjnie, mm-hmm. jakby tam było po prostu puste miejsce i ta rzeźba wyglądała tak trochę, jakby tam była właśnie jakaś, wyciągnęli jakąś barokową rzeźbę, ale też wiele osób pomyślało właśnie ze względu na materiał, że to chyba musi być coś na dziko zrobione, więc bardzo różne, bo oczywiście głupie śmiechy, chichy, ktoś tam napisał wisłapany markerem na nim, to też klasyka, ale to nie trzeba robić rzeźby, żeby coś takiego
zrobić. Dokładnie, żeby zobaczyć.
Tak. Mm-hmm. Dzieci były super, bo raz dzieci się do tego dobrały i takimi kredami wysmarowały postumę, który mam do dzisiaj, bo jest śmiesznie narysowany kółko, krzyżyk, jakieś kotki, kwiatki, inne rzeczy, więc to też było ciekawe zestawienie. I szczerze mówiąc, co jest ciekawe, nie było jakiegoś takiego hejtu. O, to jest fajne, że nie było hejtu, że ktoś nie, że nie wolno, że co to ma być. Ludzie raczej spostrzegali, część mówiła o sztuce, część mówiła, nie wiem, o kompozycji, albo że goły pan tutaj siedzi. To też jest ciekawe, że...
Może nagość jest problemem.
Jest, mimo że dziwne, bo nie wiem, no cały renesans to nagie postaci jest zrobione w marmurze, a jakoś albo namalowane. Ale tutaj właśnie zauważyłem, że a propos tej agresji mogę mieć nawet w sumie pozytywne spostrzeżenie, bo nie wiem, może być 1000 osób, która przejdzie, 100 osób przy tym powie coś neutralnego albo dobrego, ale wystarczy ta 1001, która przyjdzie mm-hmm. i zniszczy. I tutaj zobaczyłem, że nie tak, że ja postawiłem tą pracę i po prostu ludzie się na nią rzucili i zaczęli hejtować, tylko po prostu przyjmowali ją bardziej świadomie, mniej świadomie, głębiej, płycej, ale ona sobie po prostu mogła być i trwać. Aż trafi na jedną osobę. Czyli taka jedna jednostka może wrzucić całą jakąś interpretację, bo ja wcześniej jak montowałem te prace, to myślałem, że ludzie w jakiejś masie tego nie lubią. Okazuje się, że ludzie są w stanie przyswoić takie treści, ale czasem wystarczy jedna osoba, która zrobi coś złego.
Ale to jest wpisane w taki rodzaj performowania, czy mhm. zapraszania do sztuki. Tak się to rozwijało od lat 70. Było robione po coś, prawda? Tak. W danym miejscu, tak zaprogramowane. Niemniej zastanawiam się, czy pojawia się rodzaj żalu.
Oj tak, dużo.
To znaczy, ale nie twojej pracy, wiesz, jako takiej, mhm. tylko tego, że to dalej nie działa.
A, w ten sposób, w sensie takim, że znieczulenia, znieczulenia
nawet
społecznego?
Nawet nie, wiesz, tylko jeżeli dana rzeźba znika, mhm. która miała według ciebie, jako artysty,
coś
pomysłodawcy, coś
tak.
robić, prawda, nawet dla tych 1001 osoby. Mhm. Ale nagle już przestaje być kolejna grupa 1000 osób, które może się z nią zderzyć, bo jej po prostu nie ma.
Tak.
Czy to jest żal? Bo wydaje mi się, że to, że ona może zostać zniszczona, to już na podstawie twoich doświadczeń i też wielu przed tobą jest trochę wpisana w ryzyko tak. wystawienia tej pracy. Tak. Wybacz, że umniejszam
tak
oczywiście
jest.
Twoją
nie.
relację z pracą,
tak jest.
Ale...
Tak jest i to jest w dodatku... Ja bardzo też przez ten proces, bo ja mniej więcej przez chyba 10 lat montowałem, może 15. Bardzo rzadko, ja tego nie robiłem dużo, ale raz na jakiś czas coś montowałem w przestrzeni publicznej. I zacząłem totalnie bez jakiejś specjalnej refleksji, jak długo to będzie i co to może zrobić światu. Mm-hmm. Z reguły było tak, że był jakiś kontekst miejsca, który był dla mnie ciekawy i to mi tworzyło jakąś historię, czyli nie wiem, jest przestrzeń pod mostem i myślę sobie, to mi się jakoś łączy z osobami odrzuconymi w kryzysie bezdomności i z samotnością.
Mm-hmm. Więc w zasadzie bardzo wprost masz te skojarzenia.
Tak,
to znaczy,
dosyć,
ty się
tak.
nie bawisz w jakiś...
Jest, ale to też wracam, ja staram się być bardzo komunikatywny. Mm-hmm. Nawet, że to nie jest taka hermetyczna sztuka, którą robię, gdzie... Ona odstrasza, albo się człowiek czuje przy niej niepewnie, ale nie ze względu na to, na treści, tylko na to, że jest tak trudna i smart, że lepiej się w to nie bawić.
Że trzeba przeczytać opis, żeby
nie,
się od niej
to ja właśnie jestem tutaj dużo bardziej mi zależy na tym bezpośrednim kontakcie z odbiorcą, żeby mieć jakąś dyskusję i żeby ona nie przestraszała. I dziecko może zobaczyć tą pracę i osoba, która będzie tylko wrażliwa na tą estetyczną część, ale też osoba, która lubi literaturę, też tam wychwyci dla siebie jakieś rzeczy, więc ja staram się tutaj być, no chyba taki właśnie w dialogu z odbiorcą. Nie chcę, żeby to było hermetyczne. Ale właśnie i wracając do tematu tego dialogu z przestrzenią publiczną, na początku montowałem rzeźby właśnie w kontekście miejsca i za każdym razem sobie myślałem, kurczę, mówię sobie, ale to fajnie tutaj wygląda. Pewnie powinno być długo, niektórzy ludzie sobie robią zdjęcia i te rzeźby znikały. I za każdym razem myślałem sobie, moment, czemu? Przecież co one komu szkodziły? Mm-hmm. Więc niby wiedziałem, że one mogą zniknąć, no bo jestem w przestrzeni miejskiej. Tak samo jakbym zostawił rower, to pewnie też zniknie. Ale za każdym razem jednak czułem ból, że ta praca nie weszła na stałe w tkankę miejską. I to było trudne, a potem też trochę leczące, no bo bardzo też to pomogło w takim w ogóle szerszym kontekście posiadania, takiej posesywności, że coś mieć, gromadzić, mieć, mieć dobra, mieć, konsumować.
Ale też mówimy mieć dzieci.
Tak, właśnie. I tutaj też to ciekawe, bo ten proces 12-letni, zaraz o nim chętnie opowiem. Właśnie coś robię, pokazuję, wypuszczam świat, i muszę się nauczyć tego, że nie mam nad tym już kontroli. I to zarówno tyczy się rzeźby, jak i w dalszej perspektywie dzieci. Czyli podobnie jakby mam dwójkę dzieci, ale musiałem się nauczyć, że nie mam nad nimi pełnej kontroli. Nie mam nad nimi pełnej władzy. A propos różnicy między latami 90. a dziś. I w pewnym momencie te dzieci wyfruną z domu i mnie zostawią i to też jest bardzo okej. Okay. Jakby po to ja tu jestem, tylko, że tak powiem, na chwilę. Więc nie chcę zawładnąć czyimś życiem i chcę być bardzo uważny na to, żeby te dzieci mogły rozwijać siebie takimi, jakie są. Jakie by nie chciały być. Mhm. To jest ważne dosyć, prawda?
Wychowanie do wolności?
Tak. Wychowanie do podejmowania, do odpowiedzialności, do podejmowania własnych decyzji. Zdecydowanie jak najbardziej tak. To jest mój cel i się staram. Oczywiście z różnym skutkiem, jak to każdy rodzic, ale to mnie właśnie starszy syn tego nauczył, bo ja coś sobie tam na początku wyobraziłem, że przecież dziecko to tak, to jak ja zrobię to dziecko zrobi to. I on bardzo szybko w wieku tam, nie wiem, kilku miesięcy, potem roku mnie nauczył, że ja sobie mogę coś planować, a on tak zrobi po swojemu. I to było teraz zabawne, naiwne, ale wtedy dość odkrywcze, że nie mogę sobie rościć prawa do formowania drugiej osoby w żaden sposób. Mogę tylko obserwować i pomagać.
Formujesz materię, to wystarczy.
Ja za to
może...
tak, formuję glinę i to całkiem sprawnie wychodzi.
A powiedz mi jeszcze odnośnie opresji w ogóle wobec istot słabych. Mhm. Sprawdziłam sobie, czy przyglądałam się, no bo nie miałam niestety szans zobaczenia na żywo twojej pracy na Landarcie w 2019 roku.
Mocna rzecz, no.
Bardzo mocna. Tak. I tak sobie myślę, że w kontekście tego, co rozmawiamy, no wydaje się, że jest to z jednej strony bardzo modne i współczesne, ale nie chciałabym cię posądzać o podążanie za modnym tematem i wydaje mi się, że
to
tutaj...
To też było chyba jeszcze przed modą, bo tam no, data jest tam, nie wiem, z 10 lat temu, 7,
no,
8
chwilę.
Lat temu, to już było, zmieniłem, no.
Chwilę, równocześnie tak myślę sobie, że jakby cały czas, tak mi się wydaje, przynajmniej niektóre bańki dyskutują i patrzą na coś, co jest wysoce niepokojące i w ogóle wybór świni jako zwierzęcia. No to wiesz, jak czytasz, to pierwsze skojarzenie masz z truizmem, czy ze świństwem właśnie, czyli zamiany kobiety w świnie, jako takiej reakcji na właśnie opresję, patriarchat, ucieleśnienie i tak dalej, i tak dalej. Równocześnie później mamy narrację na przykład profesora Łapińskiego, świni Malwiny, w ogóle azylu dla świń. Natomiast to wciąż jest zwierzę, które nie jest kojarzone tak jak kotki z internetu. I nagle wracasz do tego momentu i widzisz skrępowane, osaczone zwierzę, które wrzucasz gdzieś w totalnej niewygodzie.
No ja właśnie tutaj ugryzłem to z innej strony. Może powiem właśnie najpierw, jak to jest tak, że zaproszono mnie na taki Land Art Festival, bardzo fajny festiwal na wschodzie Polski. Dość dużą dowolnością plastyczną, w sensie tam można było i kręcić filmy, i robić rzeźby i coś. Ja się wcześniej trochę przygotowałem, bo w ogóle w mojej pracy troszeczkę muszę mieć więcej czasu, bo rzeźbienie trochę trwa.
Proces.
Sam proces, tak. Więc pomysł może przyjść w minutę i aranżacja też to jest następna minuta, ale jednak, żeby to wyrobić, to chwilę zajmuje. Więc ja sobie wcześniej przygotowałem właśnie taką świnię skrępowaną, która miała drutem skrępowane nogi i umieściłem ją. A tam udało mi się znaleźć takie miejsce ze wszystkich ładnych miejsc, bo to był landardowy festiwal, więc były pola, były lasy, rzeki ładne.
Znowu sielankowo.
Tak, sielankowo. Wtem gdzieś tam za hotelem były śmietniki, za śmietnikami był zrzut takich płyt betonowych. Mhm. I właśnie w tych płytach betonowych zostawiłem tę świnię. Jaka jest moja historia o tej świni? To bym bardziej tutaj widziałem taki film, chyba nawet to po prostu było w wiadomościach, to już było dawno. Ktoś w lesie wziął dorosłe zwierzę, 200-kilową świnię, czyli tyle, ile świnia waży, nie wiem, 150-200 kilo. I ją na drucie właśnie, tak jak ja to wyrzeźbiłem, powiesił za nogi przy drzewie i ją skatował, zwierzę żywe. I zostawił, ktoś to znalazł w lesie. I tutaj się rodzi szereg wątków, ale pierwszy wątek to była bezmyślna głupota, w sensie jak bardzo, jakby o co chodziło tutaj? Co tu się wydarzyło? Kto to zrobił i dlaczego? I ja wtedy to też trafiło, że w ogóle jakby szukałem tych wątków ciemnej strony ludzkiej natury. Czy to
Funny Games.
Właśnie, i to ludobójstwo, ale tutaj już nawet takie nie jakby mechaniczne, polityczne, tylko po prostu taka głupia przemoc, taka najgorsza głupia przemoc. Ale też w ogóle mi z kolei, jakie ja mam skojarzenie ze świnią, no to świnia po pierwsze jest bardzo inteligentnym stworzeniem, rodzinnym stworzeniem, ale które zostało przez ludzi zdegradowane do kilogramu mięsa. Po prostu jest to najbardziej przemysłowe zwierzę, no w naszej części świata, przemysłowe zwierzę. I też widziałem takie filmy z takich niewyobrażalnych wielkich ferm chlewów w Chinach, które wyglądają jak strącenie do piekła Memlinga. Po prostu tam te świnie są w takim głębowisku spychane koparkami, wyglądają właśnie jak ludzie na obrazach Memlinga zrzucani przez diabły do piekła. Mhm. Bardzo podobne nawet w kolorze. I to było nagrane z dźwiękiem, więc tam jeszcze do tego był ten ryk. Więc sobie pomyślałem, w ogóle szerzej, jak łatwo jest przejść, w głowie sobie zrobić człowieka taki mechanizm, jakby od człowieczenia, od pozbawienia czegoś uczuć, czyli nagle z całkiem fajnego zwierzęcia, które jest świnią, mógłby być domowym psem, nagle robimy po prostu produkt kilogramu mięso i nawet nie słyszymy tych kwików, prawda, na świniobiciu. Więc to jest taki. Więc to były chyba koniec końców dwa wątki. Jedno to jest głupota, głupia przemoc, a drugie to jest to, jak bardzo ta głupia przemoc też jednocześnie może się stać przemocą systemową. Mhm. No bo nagle po prostu zabijamy świnie, więc czy one cierpią, czy nie, to wszystko jedno, bo to tylko świnia. Więc jakby ta przemoc i przemoc.
Mhm. To zrobię nam kółeczko na koniec naszego spotkania. Mam nadzieję, że pierwszego z wielu.
Zabrze.
Teraz sobie, wiesz co, uświadomiłam, kiedy powiedziałeś, że trochę nie słyszymy, to znaczy nie ma kwiku, my się na niego, wiesz, zamykamy, bo to jest bezpieczne, prawda? Im jesteśmy dalej.
Odsunięte od nas.
Jest
zrobione
dokładnie.
Tak, że już mamy pocięte kotlety, już nikt tego nie widzi.
Tak.
I wielu to takie symboliczne może być.
Tak.
Nie widzimy bólu, widzimy tylko już gotowca. Jest okej.
Okay. I koniec.
Tak.
Zresztą moja koleżanka, świetna pisarka, zresztą Gaja Grzegorzewska, powiedziała mi swego czasu bardzo prostą i bardzo mądrą rzecz, czyli nazwała potencjalny obiad ciało. Czy to ciało bierzesz na talerz?
Tak.
I to jedno słowo zadziałało piorunująco po prostu w jednym momencie. I absolutnie to nie jest kwestia, proszę państwa, też, żeby była jasność, nachalności przekazu w tym momencie. Natomiast to jest proste ćwiczenie z uważności i z tego też, co słowa z nami robią.
Właśnie, ćwiczenie z tego, jak człowiek może sobie nazwać, zmienić kurę w drób, a świnie w wieprzowinę.
Dokładnie.
Jakby w pewnym momencie... No i
jak
też
to czyści wyrzuty sumienia.
Tak, ale też przecież dokładnie to znamy w przypadku Holokaustu. To też to był proces, który zajął kilka lat, ale okazało się, że systematycznie prowadzony dało się odczłowieczyć całą grupę ludzi, prawda? Mhm. I nagle byli traktowani już nie jak ludzie, tylko jak jakaś ludzina.
Tak.
Jakie nieludzkie mięso.
Dokładnie. To, do czego chciałam nawiązać na zasadzie tej klamry, to jest to, że niektóre z postaci przedstawionych w dormitorium mają zasłonięte twarze. To znaczy, oczywiście ta sytuacja z tymi skojarzeniami dla mnie wprost, czyli zresztą jak pisałam, nie wiem, czy czytałeś, ale jak sierociniec, czyli po prostu mamy założoną torbę na głowę, ale też zawijamy się kocem. Oczywiście, że możemy tutaj to opowiadać jako, wiesz, pewną ochronę, ale też zabawę i tak dalej,
właśnie
i tak dalej. Może to ale jest...
Tak, tak, to jest bardzo duże ale, bo tutaj się starałem, bo w przypadku, tak, właśnie wracając do dormitorium, mamy tam łóżka, 12 dzieci, z czego część dzieci jest w jakąś szatą przykryte, zakryte. I teraz jak ta szata nie jest tylko elementem tekstylnym, tylko z reguły opowiada historię. Bo jest jedno dziecko, która ta szata jest porwana, jednocześnie jest uśmiechnięte, więc ja go sobie nazwałem tam Książę Żebraków. On jest taki najsilniejszy z nich wszystkich, a jakby już najwięcej przeszedł. Ale na przykład jest też dziewczynka, która siedzi, ma skrzyżowane nogi, ręce na podołku i jest cała zakryta szatą. I zakryta łącznie z twarzą. I to jest ciekawe, na przykład, jak ta praca powstała, bo no właśnie, ja mam dwóch synów, więc większość tych rzeźb to są portrety moich chłopców, ale też potrzebowałem kilka dziewczynek do tej instalacji. I spytałem się znajomych, czy mogę zrobić zdjęcia ich córki. Powiedzieli mi, nie ma problemu, jak najbardziej, sami zrobili zdjęcia, wysłali mi. I co było ciekawe, zobaczyłem, że ta dziewczynka tak strasznie grzecznie siedzi na tych zdjęciach. Taka jest spięta, wyprostowana. Potem też w internecie poszukałem sobie no takich portretów właśnie z draperią, prawda, z sukienką. I zobaczyłem dużo zdjęć właśnie takich bardzo, bardzo pozowanych, jak na konkursy piękności, gdzie te dziewczynki są w takich księżniczkowych sukienkach i to wszystko jest takie idealnie ułożone i one są takie idealnie uśmiechnięte i mają kolczyki i makijaż full. I sobie pomyślałem, że o Jezu, jak strasznie dobrze ułożone. Tak ułożone kulturowo. W związku z czym jak rzeźbiłem tę dziewczynkę, to wyrzeźbiłem najpierw tą sukienkę. Ona najpierw miała zwykłą twarz, która była portretem. I potem mówię tak, nie no, jest tak ułożona, że jest ułożona cała. I nagle tą draperię też zawinąłem na twarz, więc nagle ta praca opowiedziała o jakimś takim formowaniu, tylko w tym przypadku już nie chłopców, że chłopaki nie płaczą, tylko bądź zawsze dobrze ułożona. I to ułożenie z pozbawieniem indywidualności.
Zachowuj się.
Rączki, nóżki razem, rączki na podołku
tak
i nawet ta twarz jest ułożona jak ta draperia sukienki.
Uśmiechaj się nie za mocno, uśmiechaj się tylko delikatnie,
tak.
Ale nie za dziornie.
Tak, tutaj więc jest to masa właśnie tego z kolei formowania opresji kulturowej wobec dziewczynek wyszło w tym. Więc każda z tych prac ma swoją historię, bo też sama to zauważyłaś, jedno dziecko jest przykryte szatą i zarówno można to interpretować jako zabawę wchowanego, taki jest zresztą tytuł, Hide and Seek, ale też może to być, mi się bardzo skojarzyło z takim zdjęciem z Abu Ghraib, gdzie dorosłą osobę przykrywano takim workiem czarnym i ona musiała stać na chyba jakiejś tam skrzynce takiej chybotliwej, czy krzesełku i stać tak godzinami. To była forma tortury, czyli nie wiadomo, czy to jest zabawa, czy to jest opresja, czy samo się schowało, czy zostało zakryte. Więc ta szata bardzo zależy od kontekstu i to jest też właśnie kolejny raz otwarcie na odbiorcę, żeby to odbiorca, patrząc na te rzeźby, pomyślał, jak on to opowiada historię. I co ciekawe, tak naprawdę historię, którą on zobaczy, to wtedy powinien sobie zadać pytanie, dlaczego ja tak czytam tą historię, bo z reguły to jest projekcja.
Właśnie.
Czyli, że to odbiorca w moich pracach widzi coś bardzo swojego. I to jest dla mnie ciekawe.
Chciałabym, wiesz, wierzyć, że to, co ja sobie czytam, nie jest moją projekcją świata, tylko tym, czego się naczytałam i jakim zbiorem tekstów kultury jestem, ale najprawdopodobniej jest to tylko złudzenie.
Też z jakiegoś powodu wychwytujesz te teksty kultury z reguły. Ja
dokładnie,
też się interesuję tymi rzeczami i one mi wpadają w oko, je zauważam, ale rzeczywiście jak mam wystawę, no to trochę też jak syndrom tych rzeźb w przestrzeni publicznej, że 1000 osób przejdzie, z czego 100 osób jakoś zareaguje i wśród tych 100 osób, co zareaguje, to dlatego, że gdzieś tam są jakieś takie trigger pointy, jakieś takie punkty zapalne w tych pracach, które ich dotykają. Ale to mogą być zupełnie inne rzeczy, niż ja chciałem opowiedzieć, ale to też jest właśnie piękne, że to oni gdzieś tam zostają poruszeni i swoją tą historię mogą sobie opowiedzieć.
I godzisz się na to?
Bardzo. Zależy mi na tym wręcz, bo może mam takie... Inaczej, no, sztuka może być działaniem terapeutycznym na pewno dla autora, bo to tak działa.
Ty zresztą powiedziałeś w jednym z wywiadów, że to jest pisanie przez ciebie pamiętnika. To znaczy jakby w ogóle nie odrzucasz też tej formy pracy, którą masz, prawda?
Tak, tak. To jest dla mnie bardzo ważne. Ja sobie mogę właśnie pisać formę pamiętnika, znaczy pamiętnik w formie przestrzennej i sobie przyswajać treści, w ogóle się zastanawiać, że czemu ja tyle mówię o opresji. No i wtedy się zastanowić, czemu mówię tyle o opresji. Ale i właśnie, a ta interpretacja innych ludzi jest dla mnie bardzo cenna, bo mam wrażenie, że nawet jak ja opowiadam inną historię, to jeżeli oni, nie wiem, ktoś patrzy na pracę i w tym nagle zobaczy, a miałem tak przypadek, jakąś traumę generacyjną związaną z Powstaniem Warszawskim, coś czego ja zupełnie nie dotykałem, a tutaj się wydarzyło, no to może być jakiś zalążek jakiegoś mikrodziałania terapeutycznego, gdzie po prostu coś zostanie poruszone, prawda? Kij zostanie włożony w mrowisko, coś się wydarzy. Więc wydaje mi się, że sztuka, no już w antyku, no to jest to właśnie katarsis. Potrzebujemy czegoś, jakiegoś czasem mocnego uderzenia i to, żeby sobie poukładać rzeczy w głowie, żeby w ogóle stworzyć jakąś taką burzę i ferment emocjonalny. I tu rzeczywiście sztuka się przydaje. Dobre by było, żeby to też było jakoś zaopiekowane i na przykład tekst potem kuratorski jest ważny, żeby to mogło być wytłumaczone, żeby nie tylko zostawić z tym takim dużym niepokojem, tylko jakoś tak trochę bardziej zaopiekować odbiorcę, żeby on tylko nie wyszedł roztrzęsiony. Co mi się też zdarzało. Teraz staram się troszeczkę bardziej zaopiekować odbiorcę, że nie tylko roztrzęsienie, ale też w ogóle jakieś może nadzieja, promyk, wytłumaczenie, coś
ale
w tym stylu pozostawić.
Ale chyba dużą siłą sztuki jest to, że ona odnajduje, czy ja chciałabym, żeby ona pokazywała więcej skali szarości. Bo doświadczenia graniczne, prawda, możemy sobie zafundować i przeważnie znamy je z własnego życia. To znaczy my nie chcemy wchodzić po raz kolejny do tej samej rzeki, w cudzysłowie. Chcemy się czegoś nauczyć. Żeby się nauczyć, to chyba ta skala szarości jest nam
właśnie
bardziej potrzebna.
Mi tutaj zdecydowanie bardziej staram się nie zaszokować, tylko wprowadzić jakieś takie uczucie twórcze, melancholię albo ciekawość, że nie właśnie taka doktryna szoku, żeby na koniec uderzyć kogoś między oczy, tylko żeby wprowadzić jakieś takie niuanse i jakieś sprzeczne pytania, na przykład zakryte dziecko, czy to jest zabawa, czy to jest opresja. To są rzeczy, które mnie interesują, bo ta niewiadoma rodzi pytania, a pytania z reguły prowadzą do jakiejś odpowiedzi, więc fajnie by było, żeby ludzie je sobie zadawali.
No to proszę państwa, ja państwa zapraszam w takim razie do zadawania pytań. Nie wiem, czy tak mogę w imieniu autora, ale oczywiście zapraszam do dormitorium. Proszę się wybrać. Polecam mnie nieraz w Muzeum Śląskim Czeka. No a Tomasz Górnicki był moim państwa gościem. No i do zobaczenia, do usłyszenia, mam nadzieję.
Bardzo dziękuję. Jeszcze chętnie opowiem, bo dużo się dzieje.